tam dłuższy czas stania. Poza tym w Biblii jest napisane, że Jezus usiadł i zaczął nauczać. Także zrobimy to w taki sposób, żeby to jakoś usprawiedliwić. Pierwszy wykład zatytułowałem Łaska w tysięcznym pokoleniu. I już tytuł sugeruje to, że będziemy mówili o skutkach bycia człowiekiem wierzącym z pokolenia już, tak? Czy może o tym, co to wnosi w nasze życie? Otwórzcie 2 Samuelowo, rozdział 23. Druga Księga Samuelowa, rozdział 23. I przeczytamy werset 5. Druga Samuelowa, rozdział 23, werset 5. Tam jest tak napisane. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Jeszcze raz, dobrze? Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną, pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życiem moim, życzeniem moim? Dawid był spokojny o losy swoje i swoich dzieci, ponieważ zawarł z Bogiem przymierze pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. I to są niesamowite słowa, tym bardziej, że wypowiada je człowiek, który jest już stary, niedługo umrze i ma poczucie spełnienia w swoim życiu, ponieważ żył z Bogiem. Dawid jest człowiekiem, który był człowiekiem pola, człowiekiem walki, człowiekiem, który w życiu odniósł bardzo wiele zwycięstw, człowiekiem, który ustanowił królestwo i człowiekiem z pewnością spełnionym. I teraz chciałbym, żebyśmy się zastanowili nad tym, co leżało u podstaw spełnionego życia Dawida. Co leżało u podstaw tego, że Dawid czuł się tak szczęśliwym człowiekiem. Co sprawiło, że Dawid jest taki spokojny w dniu poprzedzającym jego śmierć. Co takiego? I pierwsza rzecz, którą odkrywamy w Biblii, to fakt, że za Dawidem stały pokolenia wierzących ludzi. Zgadnijcie ile. Zagadka dla osób czytających uważnie Biblię. 14. Dokładnie. Skąd to wiemy? Ewangelia Mateusza, 1 rozdział, 17 werset, rodowód Jezusa. I tam jest powiedziane, że od Abrahama do Dawida było pokoleń 14. Od Dawida do Babilonu pokoleń 14 i od Babilonu do Jezusa pokoleń 14. W Biblii czy w Izraelu bardzo istotną kwestią było to, co my zazwyczaj omijamy, czyli genealogia. Ten zrodził tego, tamten tamtego, ten żył tyle lat i w końcu zrodził tamtego i tak dalej, i tak dalej. Ale wiecie co? Jest to niezwykła sprawa wiedzieć, że za mną jest już kilkanaście pokoleń ludzi wierzących. Powiedzcie mi, ci z was, którzy jesteście z Kościoła, którym pokoleniem jesteście ludzi wierzących? Czyli czy wy pierwsi się nawróciliście, czy ktoś przed wami już się nawrócił i dlatego wy wyrastaliście w domu wierzącym i wtedy się nawróciliście? Czy nawet wasi rodzice nie byli pierwsi, bo wcześniej dziadkowie się nawrócili? Jak to wygląda, tak dla przykładu zupełnie? Trzecie pokolenie, czyli twoi dziadkowie, tak? Mhm. Czy ktoś dalej ma jeszcze? A nie ma różnicy. Jeszcze raz? Czyli w sumie możesz też powiedzieć, że jesteś z trzeciego pokolenia, 2,5, sprawiedliwie. Mhm. A kto jest z pierwszego pokolenia, czyli właściwie jest pierwszą osobą, która oddała życie Jezusowi, a jeszcze rodzice nie byli świadomie wierzącymi ludźmi. Jest tutaj. Chłopczyku, z której grupy młodzieżowej jesteś? Okej. Okay. Ja też jestem z trzeciego pokolenia, a mój syn już jest z czwartym pokoleniem, jeszcze nie oddał życia Jezusowi, ale już dorasta w chrześcijańskim domu. I słuchajcie, prawda jest taka, że ja przez jakiś czas myślałem, że to jest problem wielki, że ja pochodzę z chrześcijańskiego domu. Już tam nieraz się z wami tym dzieliłem. Że po prostu temat, który tak naprawdę utrudniał mi życie, uważałem swojego czasu. Ale dzisiaj dziękuję Bogu zupełnie świadomie, że urodziłem się w domu chrześcijańskim, wierzącym, tam gdzie ludzie kochają Boga, ale też, że to moi rodzice nie byli pierwsi, byli jeszcze moi dziadkowie. I kiedyś na następnym wykładzie dotkniemy tematu Bożych planów, Bożego działania, że Bóg działa na przestrzeni pokoleń. I to, że jesteś może drugim, trzecim, czwartym pokoleniem, to ma ogromne znaczenie dla wypełniania się Bożej woli na ziemi. A więc, ale chciałbym najpierw, byśmy rozmawiali o tym, na ile ta Boża łaska, przez to, że jesteśmy z rodzin wierzących, działa w naszym życiu, jak wielkie to jest bogactwo. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli po prostu na to do Biblii. A więc za Dawidem było 14 pokoleń ludzi wierzących, kochających Boga, którzy chodzili z Bogiem, którzy wypełniali Jego słowo, którzy szukali Jego woli, takie starotestamentowe też określenie, którzy zawierali z Nim przymierza, poznawali Go w nowy sposób, jeszcze w czasach, gdy nie było nawet zakonu, oni już Boga poznawali i oddawali Mu cześć. Nie było przepisu, tak jak my dzisiaj mamy Biblię i wiemy, jak się modlić, co robić i tak dalej. Wtedy jeszcze nie było spisanych ksiąg, oni podając sobie wiadomości na temat Boga, uczyli się, jak Boga czcić, jak Bogu chwałę oddawać. I to jest też bardzo ciekawy element, na który można kiedyś tam zwrócić uwagę. Ale zobaczmy teraz do drugiej Mojżeszowej, do trzeciego rozdziału, z jakiej rodziny Dawid pochodzi, co ma za sobą. Druga Mojżeszowa 3:15. Ma ktoś? Niech przeczyta, jak Mojżesz. Druga Mojżeszowa 3:15. I mówił dalej Bóg do Mojżesza. Tak powiesz synom izraelskim, Pan, Bóg ojców waszych, Bóg Abrahama, Bóg Izaaka i Bóg Jakuba posłał mnie do was, to jest imię moje na wieki i tak mnie nazywać będą po wszystkie pokolenia. Chciałbym, żebyście zwrócili uwagę, że Bóg, objawiając się Mojżeszowi, mówi o tym, że On jest Bogiem ojców. Mówi ojców waszych. I kiedy Mojżesz miał stanąć przed Izraelem, miał się powołać na tego Boga. Na Boga, którego poznał Abraham, za którym poszedł, potem Izaak i Jakub. I dzisiaj chciałbym, żebyście popatrzeli na wasze rodziny, na wasze domy i być może niekoniecznie pierwszy raz, ale żebyście docenili i zrozumieli, że to, że wasi rodzice poszli za Bogiem, to, że wasi dziadkowie poszli za Bogiem, potem wasi rodzice, a teraz wy, to jest wielkie błogosławieństwo. I to, co przeżyli wasi rodzice, czego się nauczyli, jakie doświadczenie w życiu zebrali, nie powinno odejść z nimi do grobu, nie ujrzawszy światła dziennego. Bo wiecie, my jak się spotykamy, to najczęściej rozmawiamy ze sobą, co słychać w naszym życiu. Niekoniecznie rozmawiamy o Bogu, ale dzielimy się ze sobą swoim doświadczeniem. A zauważcie lub powiedzcie mi, jak często powołujecie się na to, co wam powiedział tato lub mama. To tylko wiecie, w tym serialu było, nie? Tato, a tata Marcina powiedział, nie? No dokładnie, czy coś w tym stylu. Ale jak często powołujecie się na doświadczenie własnych rodziców? Wiesz, słuchaj, moja mama mówi, że trzeba się tak ubierać. Ciekawe, która z was tak podchodzi do tematu, nie? No i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie ten werset pokazuje, że Bóg przyznaje się do tych, którzy poszli za Nim, Bóg przyznaje się do tych, którzy często byli na samym początku, przecierali szlaki i On nie wstydzi się nazywać ich Bogiem. I dzisiaj właśnie chciałbym, żebyście zastanowili się na tym, na ile rozumiecie wagę życia waszych rodziców czy waszych dziadków. albo po prostu pokoleń, które żyją dookoła was, ludzi wierzących, którzy mają już trochę więcej na liczniku niż wy, niż ja, albo niż my razem wzięci. I nie chodzi mi tutaj o gloryfikowanie starości, ale chodzi mi o to, że Bóg objawiał się zawsze na przestrzeni lat i pokoleń i dlatego pełnię można było czerpać tylko wtedy, gdy słyszeliśmy starsze pokolenia. I kiedy my to, jak poznaliśmy Boga, również przekazaliśmy dalej tym, którzy są po nas. Ja wiem, że to jest dla was temat w ogóle odległy, jakiś kosmos, bo wy nawet nie myślicie jeszcze kategoriami być może własnych rodzin, ale faktycznie chcę, żeby dzisiaj jakoś zarzucić wam taki punkt odniesienia, że ja nie jestem początkiem pewnych rzeczy w swoim życiu lub w życiu Kościoła. Ja jestem kontynuacją. Ja być może będę w stanie podjąć pałeczkę i pójść dalej. Że jestem częścią Bożego planu. I ten plan wcale nie musi się skończyć na mnie. I dlatego muszę mieć odpowiedzialność za swoje życie, na tyle poważnie je traktować, by przekazać kolejne rzeczy dalej, późniejszym pokoleniom. I zobaczcie teraz dalej. Dlaczego Dawid jest, jaki jest? Dlaczego jest tak wyjątkową postacią? Ponieważ on pochodzi z Judy. A więc był Abraham, Izaak, Jakub, a potem Jakub miał synów i tam kto się pojawia? Juda. I chciałbym, żebyście teraz otworzyli na pierwszej księdze Mojżeszowej na 29 rozdziale. Pierwsza Mojżeszowa, 29 rozdział. Mam nadzieję, że jakoś powiążemy to wszystko za chwilę. 29-35. Taki werset trochę niezaciekawy. Czytamy, że jeszcze raz poczęła kto? Widzicie? Lea. I urodziła syna i rzekła, tym razem będę sławić Pana. Dlatego nazwała go Juda. Tym razem będę sławić Pana. I Juda miał tego typu imię. Ono brało swój początek czy genezę z tego, że jego matka postanowiła, będę sławić Pana. I widzimy Dawida, który siedzi, wiecie, pilnuje owiec i co robi? Sławi Pana. Jego ulubiony instrument to lutnia, on gra i śpiewa i wiemy, że kiedy usługuje Saulowi przez śpiew, duch Saula zaczyna być pogodny, radosny przez śpiew Dawida, ponieważ było to pokolenie, które sławiło Pana. I Dawid wyrastał w takim plemieniu, gdzie sławić Pana było rzeczą bardzo ważną. Dalej rzecz istotna, pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział. Pogrzebiemy w wersetach, które może niekoniecznie gdzieś są często przedmiotem kazań lub wykładów. Pierwsza Mojżeszowa, 49 rozdział. I werset od 8. A więc jest to, jak widać tutaj z kontekstu, Jakub przepowiada przyszłość swoim synom, prorokuje nad ich życiem, mówi, co będzie charakteryzowało ich życie i czytamy, Juda, ciebie będą sławić bracia twoi, ręka twoja będzie na karku wrogów twoich, tobie kłaniać się będą synowie ojca twego. Szczenią lwie Juda, synu mój, z łupu synu mój się podniosłeś, czai się jak lew i jak lwica, któż go spłoszy. Nie oddali się berło od Judy, ani buława od nóg jego, aż przyjdzie władca jego i jemu będą posłuszne narody. Uwiąże ośle u krzewu winnego, a młode swojej oślicy u szlachetnej latorośli winnej. Wypierze w winie szatę swą, a w krwi winogron płaszcz swój. Pociemnieją oczy jego od wina, a zęby jego zbieleją od mleka. Takie dziwne słowa. Ale faktycznie ojciec, wypowiadając słowa nad Judą, czyli gdzieś tam nad pra dziadkiem Dawida, on mówił, że ta rodzina, ten ród będzie przeznaczony do rzeczy wielkich. I Dawid wyrasta w takiej atmosferze, że my jesteśmy powołani do rzeczy wielkich. My jesteśmy powołani do rzeczy szczególnych. My jesteśmy powołani do tego, by chwalić Boga. My jesteśmy powołani do tego, by iść do przodu, być może nawet na czele Izraela. I potem zobaczcie jeszcze jeden werset, 4 Mojżeszowa, 2 rozdział, Czwarta Mojżeszowa, drugi rozdział. Kiedy zostaje ustawiony obóz Izraela, wiecie o tym, że Izrael, jak wędrował po pustyni, wędrował w określonym porządku. Szły w określonym porządku plemiona, w określonym miejscu był przybytek i tak dalej. To wszystko szło bardzo dobrze zorganizowane. I co się okazuje, bo w wersecie trzecim czytamy, od strony wschodniej stanie obozem pod sztandarem swojego obozu plemię Judy według swoich zastępów. A w wersecie, którym dziewiątym czytamy, wszystkich spisanych w obozie Judy jest 186 400 według ich zastępów. Ci wyruszać będą jako pierwsi. Plemię Judy w Izraelu, gdy szli przez pustynię, zawsze ruszało pierwsze. Zawsze napotykało przeciwności pierwsze i zawsze pierwsze musiało stawić im czoła. To było plemię, to była rodzina, to był ród, który był przyzwyczajony do tego, że musiał stawić czoła przeciwnościom pierwsze, zanim inni zobaczyli wroga. I to był lud, który nauczył się zawsze do boju wyruszać pierwszy. Jakbyście pośledzili historię w Biblii, to widać, że ten naród zawsze pytali, kto wyruszy pierwszy? Bóg mówi, wyruszy Juda. A więc generalnie byli zaprawieni w walce, wyruszeni, zaprawieni byli w boju i Dawid w takiej atmosferze dorastał. I to ukształtowało tego człowieka. Wiecie, dzisiaj, jak jesteśmy w określonych zborach, to ma wpływ na nas. To, że mamy takie, a nie inne rodziny i pewna spuścizna jest za nami, to ma wpływ na nas. Możesz powiedzieć, ale to nie ma na mnie wpływu. To ma wpływ na ciebie. I dlatego jest bardzo ważne odpowiedzieć sobie, czy moja historia ma na mnie dobry wpływ, czy nie. Czy historia mojej rodziny ma na mnie dobry wpływ, czy nie. Czy przez to, że jestem częścią jakiegoś zboru, to ma na mnie dobry wpływ, czy nie. Prawda? Jaki jest mój zbór? Jaka jest moja rodzina? Czy my naprawdę kochamy Boga? Czy my naprawdę idziemy za Nim? Jaki jest nasz charakter? Jaka jest nasza natura? Jakie są nasze główne cechy? Ponieważ to wszystko ma wpływ na nas. I potem przekłada się, słuchajcie, na to, jakimi chrześcijanami jesteśmy. Tak? Myślę, że tak, że na pewno. I też faktem jest, że to, kim my postanawiamy być, z czego czerpać wzorce, potem będzie miało wpływ na kolejne pokolenia po nas. A więc nieocenioną spuścizną, która ukształtowała osobowość i charakter Dawida, były pokolenia wiary plemienia Judy, jakie były przed nim. On czerpał z tego dziedzictwa. I teraz mam pytanie, czy macie świadomość tego, że jest jakaś spuścizna za wami? Bo powiem wam, że ja przez długi czas nie miałem takiej świadomości, a przez pewien czas wstydziłem się tej spuścizny. Aż do czasu, kiedy poznałem historię, jak budowano kaplicę w Kętrzynie. Kaplicę w Kętrzynie zaczęto budować w latach 80. I były to, dla tych z was, którzy nie znacie może tamtych czasów, to były beznadziejne czasy, bo żeby cokolwiek mieć, trzeba było używać wpływów, załatwiać, bo generalnie na półkach to stał tylko ocet i tak dalej, i tak dalej. Było kiepsko, było źle, było niedobrze. I w tym czasie garstka ludzi, bo w Kętrzynie było tam tych osób, członków około 40, postanowiło, że zaczną budować kaplicę. A pamiętam, że czytałem historię tego zboru i wiecie, co się okazało? Okazało się, że oni nawet nie mieli na połowę tej kaplicy, gdy zaczynali ją budować. Ale zrobili członkowskie, ktoś powiedział, Bóg będzie z nami, to damy radę. Nie? No, część pewnie powiedziała, no wstyd było się przyznać, że nie wierzymy, więc powiedzieli, no damy radę. Nie? Inni w to uwierzyli i porwali się na projekt, który przerastał ich możliwości. Bo nie chodziło tylko o pieniądze, ale chodziło o to, że nie było materiałów, które trzeba było kupić, choćby były te pieniądze. I pamiętam jak dziś, że był dzień, kiedy zaczęliśmy rozbierać stary budynek. To była lokalizacja na ulicy Słowackiego, taka totalna meliniarnia w Kętrzynie. Tam nawet milicja nie chciała wjeżdżać w tą dzielnicę. Było trzeba zacząć od rozebrania tego budynku. To jesteście w stanie sobie wyobrazić, jaką wściekłość mieli ci ludzie, którzy tam mieszkali, bo baptyści zabierają im teren, zabierają im, nie wiem, kamienicę, cokolwiek, bo trzeba to rozebrać. No więc rozbieraliśmy to, a nadal nie było pieniędzy, nie było środków, nie było wiadomo, jak to wszystko przeprowadzić. Kiedy już zrównano wszystko z ziemią, no to cóż, przyszły fakty, trzeba było się zmierzyć z rzeczywistością, więc zaczęto budować fundamenty. Nie było wszystkich pieniędzy wtedy na to, ale zaczęto to robić. Kiedy wybudowano, zalano fundamenty, no, przeszło do konkretów. Trzeba było budować cegły, której nie było. Jak dziś pamiętam sytuację, siedzimy sobie na budowie, bo właśnie był czyn. To nie było tak, że brygada budowała, tylko wiecie, rodzice przychodzili po pracy, jedli obiad, po czym zrzucali jakieś przyzwoite ubrania, nakładali drelichy i ładowali na budowę. No więc wpadli wszyscy na budowę, ale co się okazuje? Okazuje się, że nie ma cegieł. No i co? Więc taki kaznodzieja Piotr Zarecki, on teraz w Ostródzie mieszka, ale poniekąd niektórym jest znany, zorientowawszy się, o co chodzi, szybciutko torba, do torby coś włożył, ja wiem co, ale nie powiem wam, i poszedł w miasto. Nie? No i oczywiście rozmowa między nami. Nie da rady, nie ma cegły, nic nie zrobimy. Co myśmy sobie wyobrażali? I tak dalej, nie? Z pustego nawet Salomon nie naleje. I minęły gdzieś 2 godziny i nagle słychać takie, wiecie, taki ryk kamaza załadowanego za mocno, nie? Bo w tamtych czasach wcale nie było dużo samochodów. Nawet mój wujek, który miał kiedyś w Kętrzynie pierwszą syrenkę, wspomina, że to było coś. Miało się jedną syrenkę na 2 w Kętrzynie, nie? W każdym razie ryk załadowanych kamazów, my patrzymy, wiecie, a tu się wtaczają na posesję, po prostu przepełnione na maksa cegłą kamazy. I oczywiście Piotr śmiechnięty z szoferem, wujek Piotr Zarecki, na posesję wjeżdża i nagle, wiecie, kupa cegły, rusza cała robota i tak było to budowane. I pamiętam, że kiedy zakończono budowę, wszyscy stanęliśmy i się zastanawialiśmy, jak to się stało, że to zostało wbudowane. Nie było pieniędzy, nie było możliwości, ale Bóg okazał się wierny. I powiem wam, że dzisiaj, kiedy się patrzy na to dzieło, gdyby trzeba było zacząć taki projekt dzisiaj, to pewnie wszyscy byśmy powiedzieli, to jest niemożliwe. Ile kosztuje wyłożenie, nie wiem, parkingu kostką, a co dopiero wybudowanie budynku. I wiecie, wtedy zrozumiałem, że ludzie, którymi się nie interesowałem, to są bohaterowie. Że mój tata, którego uważałem za, owszem, dobrego mechanika, to on chyba niekoniecznie jest takim bohaterem wiary. Zrozumiałem, że był bohaterem wiary. Mój wujek, ciocie, ci wszyscy zborownicy, którzy po prostu zaufali Bogu. I oto widoczny jest owoc ich wiary. Bo wiecie, my młodzi często mówimy, ja to ufam Bogu, nie? A Jakub, apostoł, by powiedział, to pokaż mi uczynki z wiary twojej. No więc, kiedy przychodzę na Słowackiego, to zawsze widzę kaplicę, którą oni wybudowali. I się zastanawiam, Boże, a co pozostanie po moim życiu? Lub jeżeli ja uważam siebie za wierzącego, to co ja zrobię? Koncert to jest ważna rzecz, na pewno. Jakieś tam rzeczy są bardzo ważne, ale co my wniesiemy jako pokolenie do Kościoła, słuchajcie, co pozostawimy jakiś ślad po sobie? Nasi ojcowie, dziadkowie pobudowali kaplicę. A my? Co widocznego my zostawimy? Co nie będzie przerwaniem tamtego dzieła, ale co będzie kontynuacją tego dzieła. Proszę? No, trzeba zapełnić kaplicę. Być może są nowe formy działań społecznych, które też mogą być dalece poza kaplicą, ale przyprowadzą ludzi do tej kaplicy. I nie chodzi tylko o gromadzenie ludzi w tym budynku, ale chodzi o to, że życie tych ludzi będzie zmienione prawdziwie i dlatego tam będą. Prawda? Wiecie, nie lubię tego zespołu, ale jest taka piosenka, każde pokolenie... chcę zostawić po sobie ślad. Ja na przykład bardzo chcę zostawić ślad po swoim życiu i to nie chodzi o jakąś taką chorą obsesję, ale chodzi o to, że każde pokolenie zostawia jakiś ślad. Zaraz dojdziemy do takiego fragmentu z Ewangelii Łukasza, gdzie Jezus mówił o pokoleniach, czasami bardzo próżnych, ponieważ tak naprawdę mają jeden i niekoniecznie dobry cel. Ale idziemy dalej. Słuchajcie, otwórzcie 1 Samuela, 17 rozdział. Kto pilnuje czasu? Błąd. Która jest godzina? Która? W pół do. No super. Dobra. O której mamy przerwę? W pół do. Nie, chyba za 15 jest przerwa, nie? Dobra, to jeszcze mamy kwadransik. Słuchajcie, ktoś może przeczytać ten fragment, żebym ja cały czas nie gadał? Dawid, dawaj, wrzucaj to. Od 20 wersetu. Od 17 rozdział. Pierwsza Samuelowa. Nawet jest to odniesienie do ciebie, więc dawaj.
Dawid rzucił z siebie łuk i oddał je w ręce stróży łuku. Pobiegł do przedniego szeregu i doszedłszy tam, zapytał swoich braci o powodzenie. Jeszcze rozmawiał z nimi, wtedy wystąpił z szeregu filistyński harcownik filistyński imieniem Goliat z Gat. I odezwał się tymi samymi słowy i usłyszał to Dawid. Wszyscy wojownicy izraelscy, ilekroć to widzieli tego męża, uciekali przed nim, bo się bardzo bali. Mówili wojownicy izraelscy: czy nie widzicie tego harcownika, który występuje tylko po to, aby wyrzeć Izraela, to też tego, który by go położył trupą, darzy król wielkim bogactwem, da mu swoją córkę za żonę, a dom jego ojca uczyni wolnym oddaniem Izraelu. I odezwał się Dawid do wojowników, którzy stali przy nim. Co się stanie z tym mężem, który położy trupy nowego Filistyńczyka i zdejmie hańbę z Izraela? No kimże jest ten Filistyńczyk nieobrzezany, że rzeszy szeregi Boga żywego? Powtórzył mu lud te słowa: tak, tak, a tak stanie się mężem, który go położy trupem. A gdy Eliab, najstarszy jego brat, usłyszał, że tak rozmawia z wojownikami, uniósł się gniewem na Dawida i rzekł: po co właściwie tu przyszedłeś i komu powierzyłeś kilka owiec na puszczy? Znam ja twoją zuchwałość i złość twojego serca. Przyszedłeś tutaj tylko po to, aby się przyglądać bitwie. I odrzekł Dawid: cóż więc teraz uczyniłem? Przecież to było tylko słowo. I odwrócił się od niego po innemu i rozmawiał o tym samym. Ludzie zaś dali mu taką samą odpowiedź, jak poprzednio. Gdy rozgłoszono słowa, które powiedział Dawid, doniesiono o tym Saulowi i ten nakazał go sprowadzić. I rzekł Dawid do Saula: niech nikim nie upada serce z powodu tamtego. Twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida: ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem. On jest zaś wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi: sługa twój pasał owce ojca swego i bywało tak, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego, a jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę tłuką i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem twój sługa twój, ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ żył szeregi Boga żywego. Rzekł jeszcze Dawid: Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. Rzekł więc Saul do Dawida: idź, a Pan będzie z tobą. Przyodział wtedy Saul Dawida swój rynsztunek, włożył na głowę hełm spiżowy i ubrał go w pancerz łuskowy. Przypasał też Dawidowi swój miecz na jego odzienie i on próbował chodzić, chociaż nie był do tego przywykły. Rzekł Dawid do Saula: nie mogę w tym chodzić, gdyż nie jestem przywykły. Dawid zdjął je z siebie. Wziął natomiast do ręki swój kij, wybrał sobie 5 gładkich kamieni z potoku i włożył je do torby pastuszej, którą miał przy sobie, a służyła mu ona jako sajdek na kamienie. Tak z procą w ręku podchodził do Filistyńczyka. Jakże Filistyńczyk zbliżał się coraz bardziej do Dawida, a wziął jego giermy. Gdy Filistyńczyk spojrzał, zobaczył Dawida, odniósł się doń pokarliwie, gdyż to był to młodzieniec o miarę i przystojny. Rzekł wtedy Filistyńczyk do Dawida: czy ja jestem sam, że przychodzisz do mnie z kijami? Filistyńczyk przeklął Dawida przez swoich bogów. Rzekł Filistyńczyk do Dawida: podejdź do mnie, dam twoje ciało ptactwu niebieskiemu i zwierzenie polne. Gdy Dawid odpowiedział Filistyńczykowi: ty wyszedłeś do mnie z mieczem, ze szczepem, z włócznią. Ja wyszedłem do ciebie w imieniu Pana zastępów, Boga szeregów izraelskich, które zawrzyłeś. Dzisiaj wyda ci Pan w moją rękę i zabije cię. Odetnę ci głowę, a dam dziś jeszcze trupy wojska filistyńskiego, ptactwu niebieskiemu, zwierzynie wolne i dowie się cała ziemia, że Izrael ma Boga. I dowie się całe to zgromadzenie, że nie mieczem i włócznią wspomaga Pan, gdyż wojna należy do Pana i On wyda Was w ręce.
Dzięki. Do tego miejsca. Nie będziemy dzisiaj mówić o, wiecie, pokonywaniu Goliata, przeciwności i tak dalej, ale chciałbym, żebyście zobaczyli, jakiego ducha był młody Dawid. To się nie wzięło znikąd. On tak naprawdę, wiemy, że pas owce, no generalnie w hierarchii rodzinnej był najniżej, bo nawet kiedy Samuel przyszedł, żeby namaścić na króla, to ojciec nie wpadł na myśl, na pomysł, żeby Dawida przyprowadzić, żeby ten tego namaścił. Ten pasł owce, ale mimo wszystko wyrastał w atmosferze, która panowała w Izraelu. Wiecie, ja chciałbym, żebyście wiedzieli, jest na przykład taki werset w Starym Testamencie, gdzie jest powiedziane, że cała Jerozolima wypełniona była sprawiedliwością, czyli Żydzi żyli z takim poczuciem, że w mieście wszędzie była Boża obecność, że jakby Bóg był wszędzie, że tam nikt nie chciał czynić źle, nikt nie chciał kraść, nikt nie chciał kłamać, cudzołożyć, nie wiem, czegokolwiek robił. Tam było poczucie, że Bóg jest w tym mieście, więc my żyjemy Bogu na chwałę. I to po prostu było coś wyjątkowego, doświadczać, że całe miasto kochało Boga. A Dawid z kolei wyrastał również w takiej atmosferze, że gdzie nie poszedł, to tam generalnie mówiono, Bóg, nasz Bóg jest Bogiem wielkim. I wiecie, i to myślenie zostało ukształtowane właśnie przez to, jak wierzyły poprzednie pokolenia. I zobaczcie teraz werset 20. Pierwsza cecha, którą widzimy, to jest powiedziane, że Dawid był posłuszny. On był zwyczajnie posłuszny i jakby stosował się do zaleceń ojca. 20 werset. Wstał wtedy Dawid wcześnie rano, powierzył trzodę stróżowi, zabrał juki i wyruszył, jak mu nakazał Isaj, a gdy przybył do obozowiska, właśnie wojsko wychodziło z szyku bojowego. A więc tam jest powiedziane, że on uczynił wszystko, jak mu powiedział ojciec. A więc był posłuszny i stosował się do zaleceń ojca. To jest podstawa w ogóle, żeby cokolwiek dobrego działo się w naszym życiu. Ja nie wiem, czy wszyscy macie wierzących rodziców, ale jeżeli masz wierzących rodziców, to pierwsza zasadnicza rzecz, którą chcę się ciebie dzisiaj spytać, czy masz mądrość być uległy i posłuszny rodzicom? Ja pamiętam, jak toczyłem wojnę z moim ojcem. Mój tato wyjeżdżał często na kontrakty zagraniczne i nie było go, powiedzmy, po rok czasu. I jak wracał, to ja generalnie za każdym razem był zdziwiony, otwierał drzwi, a tu facet był wyższy o około 5 centymetrów albo 10. I pamiętam taki moment, jak wrócił z ostatniego wyjazdu, otworzył drzwi, miał oczy tak, po czym podniósł je do góry i zobaczył mnie. Po prostu nie spodziewał się zobaczyć, wiesz, faceta wyższego o ileś tam centymetrów. Ja miałem poczucie, że jeżeli mój ojciec wyjeżdża na tyle, to jakim prawem on ma cokolwiek mi mówić w moim życiu, tak? No, przepraszam bardzo, ja się wychowuję z mamą, jak już coś, to mama może coś powiedzieć, ale nie on. I toczyłem z nim wojnę bardzo długo. Właściwie do momentu, kiedy był już chory i był umierający, ja zrozumiałem, że nie zdążyłem się jeszcze wielu rzeczy od niego nauczyć. A po co wam to wszystko mówię? Po to, żebyście... Wiem, że ważni są dla was przyjaciele, wiem, że ważny jest czas, który spędzacie razem, ale ważne jest też to, żebyście widzieli koło siebie swoich rodziców. Żebyście nie pomijali ich i żebyście potrafili brać od nich teraz, w tym wieku, w jakim jesteście. Poważnie. To też przekłada się na duchowy rozwój i zaraz zobaczymy dalej, o co chodzi. W wersetach od 32 do 37 widzimy, że Dawid pomimo młodego wieku miał już osobiste doświadczenie Boga. O czym on tam mówi? Saulu. Przychodził lew, a ja go za grzywę, tak? I zabijałem go. Przychodził niedźwiedź, porywał owce, zabijałem go. Ale jakie było doświadczenie Dawida? Przeczytajmy. Niech w nikim nie upada serce z powodu tamtego, twój sługa pójdzie i będzie walczył z tym Filistyńczykiem. Saul zaś rzekł do Dawida, ty nie możesz pójść do tego Filistyńczyka, aby z nim walczyć, gdyż jesteś młodzieńcem, on zaś jest wojownikiem od swojej młodości. Wtedy Dawid odpowiedział Saulowi, sługa twój pasał owce ojca swego i bywało, że przyszedł lew lub niedźwiedź i porwał jagnię z trzody. Wtedy ja biegłem za nim, wiesz, Gdyby lew uciekł, to ja bym powiedział, żyje, nie? Ale on, widząc, że lew unosi owce, po prostu biegnie za nim. Biegłem za nim, pokonywałem go i wyrywałem je z paszczy jego. Nie, po prostu musiało się zgadzać. Wyprowadziłem 10 owiec, to miało wrócić 10, nie? A jeśli rzucił się na mnie, to go chwytałem za grzywę, tłukłem i zabijałem go. Otóż lwa i niedźwiedzia kładł trupem sługa twój i ten Filistyńczyk nieobrzezany będzie jak jeden z nich, ponieważ lżył szeregi Boga żywego. I rzekł jeszcze Dawid, Pan, który mnie wyrwał z mocy lwa czy niedźwiedzia, wyrwie mnie też z ręki tego Filistyńczyka. On nie polegał na własnej sile, ale on miał zrozumienie i miał wiedzę, że zawsze wyrywał go Bóg. To już nie była wiedza przekazana przez ojca. Słuchaj, Dawid, jak się pomodlisz, to goń za tym lwem. I wiesz, powinno być dobrze, no bo tak słyszałem. Tylko zwyczajnie w świecie Dawid, wyrastając w atmosferze wiary, któregoś razu przekonał się i zrozumiał, że po prostu Bóg wyrywa go z największych opresji. I to była już jego wiedza. I teraz takie moje pytanie, które się nasuwa tutaj, to czy jesteś mądry na tyle, by brać coś od rodziców z życia i z poznania Boga i stosować to? Kiedy tato lub mama ci mówią, słuchaj, jest tak, tak i tak, uwierz mi, to czy mówisz dla świętego spokoju, czy po prostu decydujesz się wypróbować, co oni mówią? Moja mama powtarza mi tylko jedną rzecz. Marcin, módl się. Marcin, musisz więcej się modlić. Mamo, ty byś się zawsze tylko modliła. Musisz się więcej modlić. Ja od kilkunastu lat nie słyszę żadnej innej zachęty od niej. Musisz się więcej modlić. Ponieważ ona zobaczyła, że modlitwa ma moc. I to, co mi przekazuje, to jest właśnie to, że ja muszę się modlić. Słuchajcie, kiedy ostatnio zastosowaliście coś z tego, co powiedział wam tato, mama, powiedzieli albo dziadek, albo babcia, co dotyczyło Boga? Albo z tego, co ci powiedział jakiś wujek albo ciocia ze zboru, albo z tego, co ci powiedział pastor czy ciocia ze szkółki niedzielnej, kiedy ostatnio miałeś mądrość wziąć to i zastosować w swoim życiu? Bo to, kim był Dawid, bezpośrednio brało się nie tylko z tego, skąd pochodził, ale z tego, co stosował w swoim życiu, a tego się dowiedział od poprzednich pokoleń. Na przykład świadectwem mojego zboru w Kęczynie by było, choćbyś nie miał wszystkich pieniędzy i choćby brakowało cegieł, to będziesz w stanie wybudować kaplicę, jeżeli taka jest Boża wola. I chociaż to byłaby jedna lekcja, to powiem wam, że to jest lekcja najcenniejsza, to jak w biznesie. Jedna złota zasada, która czyni powodzenie we wszystkim. Każdy biznesmen ma taką zasadę, którą się kieruje w życiu, albo kilkoma. A więc po pierwsze, wpływ na takim człowiekiem był Dawid, było to, skąd pochodził. Także jeżeli pochodzicie z rodzin wierzących, albo jeżeli pochodzicie ze zborów i sobie myślicie rany, drętwo, nudno i tak dalej, to tak naprawdę powinniście podziękować Bogu za to, że nie jesteście pierwsi, bo tym jest zawsze najtrudniej. Ale też nie powinniście na tym poprzestać. Ale powinniście wziąć to, co jest doświadczeniem pokoleń, które były przed wami i stosować to w życiu. Bo oczywiście my chcemy wypełniać słowo jako ludzie ewangelicznie wierzący, ale jaką moc ma, kiedy przychodzi do ciebie człowiek wierzący i mówi, słuchaj, ja tego doświadczyłem w swoim życiu. I tak naprawdę jest. Jak jest napisane. I jeszcze jedna rzecz. Otwórzcie 2 Samuelowo, 22 rozdział. Tutaj chciałbym, żebyśmy razem popracowali. Będzie trudno, jeżeli nie mamy Biblii. 2 Samuelowa, 22 rozdział. Gdzie są Biblie? W sercu. O, jestem taki cielak. Po prostu muszę czytać, bo nie mam jej w sercu. Ale głęboka odpowiedź. Ja cię nie mogę. O, w sercu swoim przechowuję słowa twoje, aby... No to. Okej, 2 Samuelowa, 22 rozdział, bo chciałbym, wiecie co, żebyśmy czytając ten fragment, rzucali, jakiego Boga poznał sam Dawid. Już nie jakiego nauczył się od rodziców, jakiego nauczył się, bo mu powiedzieli tam w wiosce, jakiego nauczył się, bo wszyscy powszechnie go tak znali, ale jakiego Boga poznał Dawid. Zobaczcie, on wymienia werset po wersecie, jakiego Boga poznał w swoim życiu. Druga Samuelowa, rozdział 22. Kto może czytać? I od razu lecimy. Od drugiego wersetu. Jakiego znał Boga Dawid? Po pierwsze, że Bóg jest opoką jego. A co to znaczy? To znaczy, że w niepewnej sytuacji on wie jedno, że Bóg go nie zawiedzie. Że wszystko może być zmienne, przyjaciele mogą zawodzić, ale on nie zawodzi. I Dawid powiedział, Pan jest opoką moją. Dalej powiedział, Pan jest twierdzą moją. Doświadczył we własnym życiu, że kiedy uciekał po schronienie do Boga, nigdy nie doznał uszczerbku. Pan jest twierdzą moją. Pan wybawicielem moim. Zobaczcie, tu jest całe mnóstwo świadectw zawartych w jednej pieśni Dawida. Dalej, Bóg skałą moją, jemu ufam. Bóg tarczą moją, nie dosięgnie mi nic złego. Bóg rogiem zbawienia mego, schronieniem moim, Bóg ucieczką moją. Zawsze uciekłem, kiedy mnie gonili. Okazuje się, że nie zawsze walczył. Czasami uciekał. Bóg wybawicielem moim, który mnie od przemocy wybawia. Tyle razy Dawid doświadczył, że ktoś czyhał na jego życie, ale Bóg zawsze go wybawił. Słuchajcie, kiedy Dawid siadał i Salomon mały przychodził i mówił, tato, tato, powiedz mi jakąś historię, to Dawid opowiadał, wiesz co, Salomon, opowiem ci, jak kiedyś udało mi się uciec. Ale cóż to był za bieg. Wymięk nawet twój wujek. Tylko ja uciekłem. To taki czarny żart raczej. I dalej czytamy. 17 werset. Sięgnął z wysokości i pochwycił mnie. Było już tak, że Dawid mówi, Salomon, słuchaj, ja już myślałem, że umrę, że zginę, że już postanowione. I nagle moje życie zostało ocalone. Wyrwał mnie. Nie wiadomo jak. Po prostu to było pewne. To zaskoczyło przeciwników, ale i samego Dawida. Dalej, co jest napisane? Wyrwał mnie z mocnemu nieprzyjacielowi mojemu, tym, którzy mnie nienawidzą, choć są mocniejsi ode mnie. I tak dalej, jak sobie przeczytacie 22 rozdział, to zobaczycie, że Dawid mówi, jakiego Boga zna. I on to poznanie świadomie pozostawia. I tak po części powstaje Biblia. Bo ludzie natchnieni przez Boga pozostawiają ślad, jakim Bóg był w działaniu. Dawid wyrósł w świadomości, że za nim jest określona spuścizna wiary. Dawid stosował tą prawdę w swoim życiu, ale też Dawid wypracował pewną spuściznę sam. Ja teraz chciałbym się ciebie zapytać, a jakiego Boga ty znasz? Bóg ratował mnie zawsze od niefrasobliwości mojej, kiedy nie zdążyłem się przygotować do sesji, jednak trafiałem na pytania dobre. Chodzi o to, jakiego Boga my znamy. Ja dowiedziałem się od mojej mamy, że Bóg wybawia. Ja dowiedziałem się od mojej mamy, że jeżeli wołasz do Pana, On odpowiada i tak dalej, i tak dalej. Ale już dzisiaj z życia swojego mam historie, które mi mówią, że Bóg jest taki i taki. Na przykład mogę wam powiedzieć, że wiem, że Bóg nigdy nie porzuca, nawet kiedy my bywamy niewierni. Mogę wam powiedzieć, że Bóg nigdy nie jest niewierny swemu słowu, zawsze dochowuje wierności. Mogę wam powiedzieć, że Bóg jest zaopatrzycielem. Bo kiedy zjechałem do Warszawy nie mając niczego, On zatroszczył się o mnie i błogosławił mi w pracy, tak że mogłem zatroszczyć się o całą moją rodzinę. Mogę wam powiedzieć, że Bóg daje przyjaciół wiernych i właściwych. I tak dalej, i tak dalej. I to już jest jakieś doświadczenie z mojego życia. A mam pytanie, jakiego Boga ty znasz osobiście? Nie co o nim słyszałeś, ale jakiego Boga ty znasz osobiście. U podstaw spełnionego życia Dawida leżało jego pochodzenie. U podstaw spełnionego życia Dawida leżało zastosowanie prawd wiary poprzednich pokoleń. I u podstaw spełnionego życia Dawida leżało osobiste poznanie Boga. I czy my mamy mądrość czerpać w ten sam sposób jak Dawid? I na koniec czytamy w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale świadectwo o Dawidzie. Super. Dzieje Apostolskie 13:22. To świadectwo wydaje Biblia o nim. Wiecie, to nie jest takie świadectwo na zasadzie spotyka się grono ludzi, no i ktoś mówi, ty, a jakim człowiekiem był ten? A tu, wiesz, nie wiadomo, czy są zwolennicy, czy przeciwnicy, zawsze się mówi poczciwym. Wszystko i nic. Tylko, że Biblia mówi prawdę i w Dziejach Apostolskich w 13 rozdziale, 22 wersecie czytamy: znalazłem Dawida, syna Jesego, męża według serca mego, który wykona całkowicie wolę moją. To była Boża opinia o Dawidzie. Znalazłem człowieka, który podchodzi mi, jeżeli chodzi o serce, tak jest mojego serca, on wypełni całkowicie moją wolę. To zanim się wszystko wydarzyło. Bóg patrzy na ciebie, widzi twoje życie i być może powie jak Jakub do jednego ze swoich synów. Ty, który wylegujesz się pod murem. Tam powiedział chyba do jednego z synów, tak powiedział. Kościsty osioł, dokładnie, nie? No nic, niestety znał swojego syna i wiedział, jaka przyszłość go czeka. Ale Bóg patrzy w nasze serca i widzi nas. I po prostu naprawdę bardzo precyzyjnie jest w stanie powiedzieć, jakimi ludźmi jesteśmy. Może jesteśmy ludźmi, na których nie można polegać, a nasze serce jest zwodnicze. A może jesteśmy ludźmi, których powie, nie, on teraz nie myśli o mnie, on całkowicie jest skupiony na sobie. A może powie, nie, on jest pyszny, jego pycha zawsze go gubi. A może powie, tak, to jest człowiek według mojego serca. On wykona moją wolę. Tak, to jest człowiek o pięknym sercu. On w życiu osiągnie rzeczy nieprzeciętne. I jeszcze jeden fragment. Samuelowa, 1, 13 rozdział. Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 13. Gdzie to jest? Pierwsza księga Samuelowa, rozdział 13. Werset 14. Pan wyszukał sobie męża według swego serca i Pan ustanowił go księciem nad swoim ludem za to, iż nie dochowałeś tego, co ci Pan rozkazał. Pan wyszukał sobie męża według swojego serca. Więc tak, taki obraz pozostaje Dawida. Wiecie, Dawid nie prowadził życia bez grzechu. Dawid upadł i to naprawdę pokaźnie, ale potrafił przyznać się do tego i pokutował, bo jego serce było wyjątkowe. No i co? I teraz chciałbym jakoś zakończyć to. Druga Samuelowa, rozdział 23. I wrócić do tych wersetów, które czytaliśmy na samym początku. Która jest godzina? Gorzej. O! Za 5. Druga Samuelowa, rozdział 23. I przeczytajcie ze mną ten fragment na koniec, bo to pokazuje, jaki był owoc życia Dawida. I życzyłbym sobie i wam, żeby taki był owoc mojego i twojego życia. Okej, przeczytamy. Duch Pana przemawia przeze mnie, a słowo Jego jest na języku moim. Rzekł Bóg Izraela, przemówiła do mnie opoka Izraela. Kto sprawiedliwie panuje nad ludźmi, kto panuje w bojaźni Bożej, jest jak brzask poranku, gdy słońce poranne wschodzi nad bezchmurnym niebem, jak deszcz, który sprawia, że ruń wychodzi z ziemi. Czy nie tak jest z domem moim u Boga? Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną Bóg. Wszak przymierze wieczne zawarł ze mną pod każdym względem ułożone i zabezpieczone. Czyżby nie miał rozwinąć wszystkiego, co dotyczy zbawienia mojego i co jest życzeniem moim? Lecz nikczemnicy, wszyscy oni są jak ciernie rozwiane, których nie bierze się do ręki. Nikt ich nie tchnie, chyba że uzbroi się w żelazo i w drzewce włóczni i ogniem zostają spalone tam, gdzie są. A więc Dawid pokazuje dwie rzeczy. Mówi, możesz mieć życie z Bogiem, które jest pod każdym względem ułożone i zabezpieczone i będziesz spokojny w swoich dniach, w swojej drodze, albo możesz mieć świadomość, że żyjesz z dala od Boga i twoje życie będzie jak rozrzucone ciernie. Z dala ludzie będą od ciebie, bo nikt się ciebie nie dotknie. Może będziesz miał święty spokój? To nie o to chodzi. Tak naprawdę takie życie jest przeznaczone tylko do tego, żeby je zebrać widłami i wrzucić do ognia, żeby było spalone. Jakie życie wybierasz? Dawid bardzo jasno nam komunikuje. Wybierz życie zabezpieczone pod każdym względem i ułożone, życie z Bogiem. To nie znaczy, że nie będzie przeciwności, ale to znaczy, że doznasz Boga, który wybawia. To nie znaczy, że nie będzie wrogów. Będą wrogowie, ale Bóg będzie silniejszy nad nich. Twoje życie pod każdym względem będzie ułożone i zabezpieczone. To nie znaczy, że nie zetkniesz się ze skutkami kryzysu, ale to znaczy, że Bóg będzie czuwał nad twoim domem i zabezpieczy jego losy. I to jest niesamowite przesłanie. Ale o tym wiecie, kiedy się decyduje o rzeczy? Dzisiaj. Nie kiedy już będziecie mieli, wiecie, samodzielność, kiedy będziecie pracowali zawodowo, tylko dzisiaj możecie zdecydować, jakie życie wybieracie. I zacząć świadomie do tego dążyć. Świadomie. Dawid został namaszczony na króla na długo przed faktem, zanim królem został. Kiedy narodziłeś się na nowo, Biblia stwierdza bardzo wyraźnie, że zostałeś przeznaczony do rzeczy wyjątkowych i wielkich. Więc dzisiaj musisz kierować swoje życie we właściwy sposób. Powierzyć je Bogu i powiedzieć, Panie, ja nie zmarnuję dnia, godziny, roku, sesji, niczego nie zmarnuję. Po prostu wykorzystam to wszystko, ponieważ jestem świadomy, do czego zmierzam. Chcę, żebyś użył mnie w moim życiu. A więc bycie chrześcijaninem nie oznacza bycie głąbem i niewykształceniuchem, bo Biblia mówi o tym, że do kiedyż będziecie prostaczkami, tak? Jest taki fajny fragment. Tylko faktycznie Biblia mówi, że teraz zacznij układać swoje życie ze świadomością, że jesteś do czegoś przeznaczony. A jesteś. Jestem przekonany, że jak się spotkamy za kilkanaście, kilkadziesiąt lat, to będziemy mogli usiąść sobie i jak zaczniemy opowiadać historię swojego życia, to będziemy zdziwieni. A wiecie czemu? Bo od kiedy powierzyłeś swoje życie Jezusowi, bo od kiedy twoi rodzice powierzyli swoje życie, od kiedy twoi dziadkowie powierzyli swoje życie, w twoim życiu działa Boża łaska. I masz o wiele lepszą sytuację niż twoi rówieśnicy, którzy Boga nie znają. Nie masz gorszej. Możesz powiedzieć, oni kłamią i szybciej uzyskują cel, tak? Nie idą zgodnie z Bożymi zasadami i dlatego szybciej dochodzą do celu. Ale Biblia mówi, że to jest tylko połowiczne, bo kiedy ty decydujesz się żyć według Bożych zasad i żyć z Bogiem, to może droga będzie dłuższa, ale nie będzie tak, jak Biblia mówi, że któregoś dnia przychodzi nagły koniec bezbożnego. Twoje życie jest zabezpieczone i ukryte w Bogu. Na koniec, który raz to już mówię, na koniec, co by tu przeczytać? Psalm 100, werset 5. Niech ktoś to przeczyta na głos i będzie po wszystkim. Psalm 100, werset 5. Psalm 100, werset 5. Dawidzie.
Bowiem dobry jest Pan, na wieki trwa łaska Jego, a wierność Jego z pokolenia w pokolenie.
To, że urodziłeś się w domu wierzącym, nie jest twoim przekleństwem. To jest twój depozyt, który otrzymałeś i który będzie procentować w twoim życiu. Jeżeli tylko umiejętnie to wykorzystasz i świadomie zaczniesz współdziałać z Bogiem. Bóg jest wierny z pokolenia w pokolenie. On pewne rzeczy robił daleko po Dawidzie ze względu na niego. Ze względu na to, jakim był człowiekiem. I Słowo Boże dzisiaj zachęca nas, żebyśmy po prostu cieszyli się tym, że jesteśmy z Kościoła, że jesteśmy ludźmi narodzonymi na nowo, że nasi rodzice są wierzący, a może nawet i dziadkowie, i żebyśmy potrafili to wykorzystać we właściwy sposób. Bo to nie jest przekleństwo, to jest błogosławieństwo. I tak naprawdę błogosławieństwo, które się, wiecie, kiedy objawi w waszym dorosłym życiu. Kiedy będziecie pracować zawodowo, zobaczycie różnicę. Już nawet na studiach możecie widzieć różnicę, czy w szkole, ale kiedy będziecie pracować, kiedy będziecie w rodzinach, będziecie mieli swoje rodziny, zobaczycie, jak żyją ludzie bez Boga, gdy nie ma łaski, gdy nie ma przychylności, gdy nie ma wierności oraz kiedy Bóg jest z wami, gdy jest łaska, gdy jest wierność. Zobaczycie różnicę. Zobaczycie, jak wielką czyni Bóg różnicę pomiędzy tymi, którzy są Jego, a tymi, którzy Go nie znają. Ale wybór dokonuje się dzisiaj. I chciałbym właśnie zachęcić nas wszystkich do tego, żebyśmy, kiedy wrócimy do domów, porozmawiali z naszymi rodzicami albo na przykład po nabożeństwie, jak siadacie w ławce, żebyście pogadali z ciocią i z wujkiem. Bo mniemam, że usłyszycie wiele historii, które was zadziwią. Tak przynajmniej przypuszczam. To tak zupełnie na koniec.